Dialog sportowy.
Jak co tydzień witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Mieczkowski. To jest Sportowy Dialog, czyli to cotygodniowa audycja sportowa Radia Mors. Dzisiaj ze mną w studiu jeden, ale za to jaki gość.
Karol Drzewicki, witam.
Witam Cię, Karolu. Przypominam Wam, że jesteśmy od niedawna na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. No i trochę teraz zaczniemy, może nie od razu sportem, ale takim bardziej taką popkulturą. Karol, spałeś dzisiejszej nocy, czy oczekiwałeś może na publikację nowego zwiastuna co do 9. epizodu Gwiezdnych Wojen?
Właśnie dokładnie tak było i to drugą noc z rzędu, więc no to wyczekiwania trochę mnie zmęczyły, ale na szczęście jestem tutaj i mimo tych emocji, które przeżyłem oglądając ten trailer, no mogę tutaj spokojnie rozmawiać do ciebie i do naszych słuchaczy.
A jak będzie z tą nocą, która nadejdzie po tym dniu dzisiejszym? Czy będziesz mógł zasnąć z emocji, czy może ten zwiastun jednak trochę pozostawił cię taki bez emocji? Nie wywarł na ciebie.
Znaczy się, nie. Nigdy nie można powiedzieć, że zwiastun Gwiezdnych Wojen akurat we mnie pozostawia brak emocji, no bo wiadomo, zawsze się coś dzieje, zawsze coś zostaje na sercu, no i jakby nie zdradzając nikomu temu to, co się wydarzyło w tym trailerze, no bo jeszcze ktoś może nie obejrzał, no to od razu niech się przygotuje na to, że no serce może na chwilę stanąć.
O sadze moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale wrócimy do pierwotnego tematu naszej audycji. Dzisiaj zaczniemy od piłki ręcznej. Za nami 8. kolejka zmagań polskiej PGNiG Superligi. Jak już wspominaliśmy tydzień temu, tę serię spotkań otworzył wyjazdowy mecz Wybrzeża Gdańsk z PGE Vive Kielce, z obecnym mistrzem Polski właśnie w Kielcach. Niestety przegrany przez naszą drużynę dość sromotnie, 24-38. No, mówię niestety, no to jest przegrana z mistrzem Polski jest czymś praktycznie pewnym, jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie, może oprócz Wisły Płocka, ale o tym później, drużyny z naszej ligi. Trochę spodziewaliśmy się takiego wyniku, nie sądzisz?
Znaczy ciężko było się go nie spodziewać, no bo no, nigdy jakoś nie pamiętam wyrównanego meczu pomiędzy Vive a Wybrzeżem. Naprawdę klasa cały czas Vive pozostaje, mimo tego, że cały czas się wiesza na tej drużynie psy. No ale wracając do Wybrzeża, mam nadzieję, że mimo tego, że no jakby... No ta porażka gdzieś tam zepchnęła ich na to 9. miejsce w tabeli, ale przypomnę, no Wybrzeże tak naprawdę powinno stawiać na to, że ono będzie walczyć o 1-8, więc 9. miejsce na starcie rozgrywek mimo wszystko rozpatrywałbym w kategoriach no, małego sukcesu.
Jeżeli spojrzymy na obecny układ tabeli PGNiG Superligi, no to pierwsze 5 miejsc można powiedzieć, że zajmowane jest przez zespoły, których byśmy się spodziewali na tych miejscach. Odpowiednio pierwsze miejsce Wisła Płock, później PGE Vive Kielce, dalej Górnik Zabrze, Azoty Puławy i Gwardia Opole. Od 6. miejsca można powiedzieć, że wszystko jest możliwe, no bo Zagłębie Lubin, Chrobry Głogów czy zespół ze Szczecina to jednak są o kilka poziomów, może naszych polskich poziomów, nie chciałbym powiedzieć, że gorsze, no ale może mniej klasowe zespoły od tych...
Piłka ręczna drugiej prędkości.
Polskiej drugiej prędkości, bo to warto zauważyć. Europejskie drużyny jak mają to do siebie, że no prezentują lepszy poziom, ale już wiemy, jaki jest poziom piłki ręcznej obecny u nas w kraju i może z czystego szacunku, nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Wyniki 8. kolejki układały się następująco. Już powiedzieliśmy o meczu Wybrzeża, który został przegrany przez nasz zespół, przypomnę, 24-38. Azoty Tarnów, co ciekawe, pokonały Piotrkowianina 23-22. Górnik Zabrze wygrał z Zagłębiem Lubin 38-27. Dalej Gwardia Opole pokonała MMTS Kwidzyn 29-25. Azoty Puławy wygrały swój wyjazdowy mecz ze Stalą Mielec 27-25. Pogoń Szczecin pokonała Chrobrego Głogów 27-19. No i Wisła Płock, lider tabeli 26-23 z MKS-em Kalisz. No, tego moglibyśmy się spodziewać. Wybrzeże Gdańsk, tak już Karol powiedziałeś, 9. miejsce, 9 punktów na koncie. No i patrzymy z optymizmem troszkę w przyszłość. No, 8. miejsce zespół ze Szczecina ma tyle samo punktów, co zespół z Gdańska, no i możemy przynajmniej tak się domyślać, że pierwsza ósemka wcale nie jest aż tak odległa, jak niektórzy mogli sądzić przed sezonem.
No na pewno walka w tych rejonach tabeli będzie się toczyć do końca tabeli, no bo do końca tego sezonu Superligi, no bo raczej wiemy, ta pierwsza piątka jest stała i raczej nieosiągalna. Tutaj bardziej bym patrzył troszeczkę w dół tabeli, no bo zarówno pamiętamy te mecze z Piotrkowianinem, kiedy zawsze gdzieś tam jakieś punkty na przestrzeni lat wybrzeże potrafiło tracić, czy to w Gdańsku, czy to właśnie w Piotrkowie. Patrzyłbym też troszeczkę z niepokojem na Kalisz, no bo to też taka lekka pięta achillesowa Wybrzeża Gdańsk, no ale no Szczecin i Chrobry Głogów to na pewno zespoły, które są w miarę osiągalne dla Gdańszczan i myślę, że ta pierwsza ósemka nie jest wcale niemożliwa i wydaje mi się, że w tym roku, patrząc na to, że kluby z Gdańska tak dobrze wystartował na początku tego sezonu, myślę, że ta pierwsza ósemka jest jak najbardziej realna i osiągalna.
Pierwsza ósemka byłaby dosyć dużym osiągnięciem, zważywszy na to, jak można powiedzieć, no, niski wiek średni panuje w gdańskim zespole. No bo nie ukrywajmy, że to, na co stawia klub z Gdańska, to jest staranie się, by pokazać tą zdolną młodzież, by dawać im się ograć i by może później poprawić swoją sytuację finansową, sprzedając tych wyklarowanych zawodników do lepszych klubów.
No tak, dokładnie się z tobą zgodzę, no ale też jakby nie zapominajmy, że poza Superligą w tym momencie polska kadra zbiera się w San Juan, żeby rozegrać towarzyski turniej w Argentynie. Poza naszą reprezentacją będzie tam oczywiście reprezentacja Hiszpanii, chociaż będą to jej rezerwy, reprezentacja Argentyny, czyli gospodarze, oraz Rosjanie, czyli powiedzmy no taka śmietanka towarzyska, w której no szans wielkich nie mamy, ale wiadomo, to jest turniej towarzyski. My raczej jedziemy tam wyczynowo, a pozostałe reprezentacje bardziej sprawdzić swoje stany kadrowe, no chociażby sam fakt, że Hiszpania jedzie składem B, na to wskazuje. No i tak patrzę na te powołania Patryka Rombla, no i najwięcej zawodników mamy tutaj z zespołu Azoty Puławy. No jak sam na początku zauważyłeś, no to jest zespół, który w tym sezonie spisuje się całkiem nieźle.
Całkiem nieźle, 18 punktów, czwarte miejsce w tabeli. Co ciekawe, tyle samo punktów, co trzeci Górnik Zabrze, czyli no, można powiedzieć, że pierwszy wśród tej reszty peletonu goniącego dwa najlepsze polskie kluby.
Tak patrzę na ten skład reprezentacji, dużo kontuzji jakby się trafiło. W ostatnim momencie Patryk Rombel zdecydował się nie powołać Michała Daszka. No troszkę jest odczuwalna ta strata. Mam nadzieję, że jakby na tej pozycji nie będzie żadnego problemu, ale wraca po roku przerwy Paweł Genda, lewy rozgrywający Lubek Szwartał. No zobaczymy, no, jak polska reprezentacja spisze się na tym turnieju. No, fajerwerków bym nie oczekiwał, nie wiem jak ty, Michale.
No jeżeli miałbym oczekiwać, to oczekiwałbym może takiej męskiej walki z drużyną Argentyny, ewentualnie z rezerwami hiszpańskiej ekipy. Rosja myślę, że jest obecnie poza naszym zasięgiem, a przynajmniej w tym momencie, kiedy mamy taką pierwszą reprezentację, jaką mamy. To nie jest koniec piłki ręcznej w dzisiejszym sportowym dialogu. Oczywiście kończymy rozmowy o naszym polskim podwórku, ale już za chwilę porozmawiamy o tym, co dzieje się na halach w całej Europie.
I'm sorry if I thought that it would change your mind.
Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, czyli można powiedzieć, że to jest to, co wszyscy fani piłki ręcznej, no można powiedzieć, że nawet na całym świecie lubią najbardziej. Na pierwszy ogień pójdzie teraz mecz reklamowany w tej kolejce zmagań jako Match of the Week, czyli mecz tego tygodnia. Mam na myśli starcie Montpellier z THW Kiel. Mecz, jak już można się domyślić, nawet nie oglądając tego spotkania, obfitował naprawdę w pierwszorzędne emocje. Wynik 30-33 dla niemieckiego zespołu pokazuje, że oba zespoły nie odpuszczały. No, rzadko zdarza się, a można powiedzieć, że tylko w tych zaciętych meczach, że obie drużyny przekraczają lub dochodzą do granicy 30 bramek. THW Kiel do zwycięstwa poprowadził Lukas Nilsson, autor 11 trafień. Jeden z członków drużyny tej kolejki zmagań. Drugim wartym odnotowania szlagierem był mecz pomiędzy zespołem Barcelony a Paris Saint-Germain. Mecz, chciałoby się rzec, dobrych znajomych, no bo nasz Polak, nasz reprezentant Kamil Sypszak, obecnie grający we francuskiej ekipie, który jednak ostatnie lata spędził w szatni drużyny z Katalonii, będąc może, podsumowując tutaj całą jego przygodę z Barceloną, nie do końca pierwszą planową postacią, ale wciąż był istotną częścią tego zespołu. Niestety, jego nowy pracodawca, mam tu na myśli oczywiście PSG, uległ w tym spotkaniu aż 36-32 Barcelonie. Przewaga z przerwy utrzymała się, no bo do przerwy wynik wynosił 19-15 dla hiszpańskiej drużyny.
No, trzeba spojrzeć na to, co się mówiło przed tym meczem, no bo Barcelona i tak stawiał się w tym świetle faworyta, ale PSG no, miało podejść do tego meczu no, jakby z taką dozą lekkiego rozczarowania tymi kontuzjami, które przeszły przez ten zespół. Ale no, ten mecz nie wyglądał tak na początku, jakby Barcelona sobie go wymarzyła, no bo tak jak już wspomniałeś, do pewnego momentu Paris Saint-Germain stanowiło no, wyrównanego rywala, no i w pewnym momencie nawet i oni wyszli na prowadzenie, no, ale Barcelona później jakby, no mając tą przewagę i świeższych, i doświadczonych zawodników potrafiła osiągnąć tą przewagę 4 punktów i ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 36-32. No ale warto też wspomnieć, że tak samo jak w meczu pomiędzy Kiel a Montpellier, w tym meczu padło także powyżej 30 bramek po obu stronach. To jakby tylko pokazuje, na jakim poziomie no, stały te oba spotkania i dlaczego możemy mówić śmiało o nich jako o szlagierach.
Jak byś ocenił postawę byłego gracza Kielc, Luki Cindricza, oczywiście zawodnika obecnie Barcelony? W spotkaniu z PSG rzucił on 2 bramki. Czy był on jak wartościową, na pewno był wartościowym zawodnikiem dla swojej ekipy, ale czy wyróżniał się spośród reszty tegoż zespołu?
No jakby tak spojrzeć na 8 bramek, to z jednej strony fenomenalny wynik i można powiedzieć, że naprawdę zawodnik spisywał się nieźle, ale inni zawodnicy Barcelony no, grali no tym samym tempem, więc no wiadomo, bramki zdobywa w piłce ręcznej czasami jeden zawodnik, a reszta po prostu robi swoją robotę. No i akurat w handballowej Barcelonie widać to doskonale.
Z kolei z zespołu francuskiego z PSG, ja osobiście wyróżniłbym Lukę Karabaticza, no niekwestionowanego lidera tego zespołu. 8 bramek rzucił w tym spotkaniu, przypomnijmy, no ale niestety nie było to wystarczającą ilością, aby zespół jego mógł zwyciężyć w tym spotkaniu. A jak na tle tychże wielkich tuz światowego handbala poradziły sobie zespoły z naszego kraju, z kraju nad Wisłą? Orlen Wisła Płock zremisowała u siebie, mecz to był rozgrywany w Orlen Arenie w Płocku, 26-26 z zespołem Dinamo Bukareszt, obecnie lidera grupy, w której znajduje się płocki zespół. Najlepszym strzelcem Orlenu Wisły był Lovro Mihic, który rzucił 7 bramek. Moim skromnym zdaniem słusznie został uznany i nagrodzony miejscem w najlepszej drużynie ostatniej serii, podobnie jak wcześniej już wspomniany Lukas Nilsson. PGE Vive Kielce z kolei zgodnie, można powiedzieć, z oczekiwaniami pokonało, grając na wyjeździe, zespół Mieszkowa Brześć 31-27. O samej grze, o przebiegu spotkania moim zdaniem nie ma się co rozwodzić, no bo Vive było murowanym faworytem do zwycięstwa. Najlepszym strzelcem Kielczan Władysław Kulesz, 7 trafień, podobnie jak Lovro Mihic. Ale chciałbym tutaj się zatrzymać nad osobą trenera Dojszebajewa, no i nad kilkoma konkretnymi słowami, które powiedział w ostatnim czasie do dziennikarzy.
No tak, no bo na Dojszebajewie zaczęto wieszać psy, co już wcześniej powiedziałem. Wszystko zaczęło się od świętej wojny. No jakby no, sam fakt, że już na krajowym podwórku zaczyna się coś źle dziać, to znaczy, że coś w Kielcach zaczyna się źle dziać. Potem przyszły te pierwsze złe wyniki na europejskiej arenie. Przypomnę, porażka z Porto, porażka z Montpellier. No i można było dochodzić do tego, że no, coś musi się źle dziać w tej ekipie, skoro ona najpierw potrafiła zremisować z Kiel, a potem doznać serii porażek w Europie. No i tutaj Dojszebajew trochę próbował bronić swoich racji, że zazwyczaj to w Polsce jest tak, że jeżeli komuś źle idzie, no to po prostu on jest złą osobą na danym stanowisku. No i tutaj porównywał siebie do sytuacji, którą przeżywał trener polskiej reprezentacji piłkarskiej Jerzy Brzęczek. Powiedział, no nie chcę tutaj dokładnie cytować, ale powiedział coś w ten deseń. Brzęczkowi też wyświetliliście złą przyszłość, a mimo to został, mimo to awansował. Ja mam takie Kielce, które mam i też próbuję z nimi coś zrobić. Nie jest tak, że w Kielcach coś się źle dzieje, tylko po prostu mamy chwilowy kryzys.
No my Polacy mamy taką mentalność, że lubimy krytykować, chociaż tutaj troszkę bym się nie zgodził ze słowami trenera Dojszebajewa, no bo jednak w piłce nożnej mówi się, że styl nie jest do końca ważny, że najważniejsze jest to zwycięstwo 1-0-2-1, może coś, taką małą różnicą bramek, ale jednak styl jest ważny, no a za trenera Brzęczka nasza reprezentacja to tego stylu za bardzo nie pokazywała, czego oczywiście nie można powiedzieć o Vive. No przypomnijmy sobie chociażby, ja lubię wracać do tej przeszłości, ale 2016 rok i zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no to nic nie grający zespół takich sukcesów nie osiąga.
No dokładnie taka jest prawda. Jeszcze wspominając to, że no Vive dopiero doznało pierwszą porażkę od 1300 ile dni w Polsce. No już nie chcemy tego dokładnie wspominać. No ale z drugiej strony mamy zespół z Płocka, który teraz no, stoi przed chyba jednym z najtrudniejszych zadań tego sezonu, no bo po remisie z Dynamem Bukareszt możemy przewidywać, że ich no, tegoroczna historia z Ligą Mistrzów może się bardzo szybko zakończyć.
Najbliższe mecze Wisły-Płock to będzie właśnie rewanż z Dynamem Bukareszt. Później spotkanie z czechowskimi Miedwiediami to może być dość duże wyzwanie dla klubu z Płocka, tak powiem. No bo Rosjanie jednak nigdy nie byli jakimś miłym i potulnym przeciwnikiem do pokonania. Później wyjazd do Szwajcarii, mecz z Kadetem Schaffhausen. No i to właśnie 3 najbliższe mecze Wisły-Płock. Mówiliśmy już troszkę o Vive, mówiliśmy, że grają w ogólnym rozrachunku trochę poniżej oczekiwań i poniżej tego, co zakładaliśmy przed sezonem. 5. miejsce, 5 punktów, 2 wygrane, 1 remis, 2 porażki. Przed Vive w grupie Vardar, Montpellier, Veszprem i Kiel. 3 pierwsze zespoły w zasięgu, no 6 punktów, Vive obecnie 5. Jest szansa na zmienienie pozycji w tabeli, czy raczej to 5. miejsce to jest obecnie maksimum, na co stać klub z województwa świętokrzyskiego.
Jeśli chodzi o Vivę, no to ci rywale są jak najbardziej w ich zasięgu. Najbliższy bezpośredni mecz właśnie z Veszprem, więc to jest wielka szansa, żeby no po prostu przeskoczyć kolejnego rywala w bezpośredniej rywalizacji w tabeli. Moim zdaniem Vivę Kielce osiągnie ten pozytywny rezultat. No ale tak szczerze mówiąc, no ta grupa jest ośmiozespołowa, więc no tutaj zawsze te szanse są łatwiejsze, no bo zespołów do dalszej fazy awansuje oczywiście więcej. No moim zdaniem tak, Vivę ma szansę i to piąte miejsce na pewno nie będzie ich zadowalać i osiągną ten pozytywny rezultat w najbliższych meczach.
W tym momencie, zapowiadając najbliższe mecze Kieleckiego Klubu, chciałbym tutaj sparafrazować pana Jacka Laskowskiego, który na zeszłorocznym mundialu piłkarskim w Rosji użył takiego sformułowania jak 4K. To ja bym chciał powiedzieć 4V, no bo cztery najbliższe mecze Vivę to jest mecz kolejno z Veszprem, z Vardarem i znowu z Veszprem. No, Veszprem w tamtym roku, tak jak samo jak i Vardar, grały w Final Four, więc no już nie trzeba ruszać jakoś mocno głową, aby domyśleć się, że nie będą to łatwe spotkania dla Kieleckiego Klubu. Dochodzimy do godziny 18, za chwilę serwis i aktualności Radia Mors. My na chwilę rozstaniemy się z wami, a po serwisie zajmiemy się innym sportem halowym, mianowicie siatkówką.
Dialog sportowy.
Przypominamy, że jesteśmy od niedawna na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy, a my przechodzimy do pogadanek o piłce siatkowej. Dzisiaj zaczniemy od najbardziej lokalnych spraw, jak tylko się da. Jak zostało zapowiedziane już w zeszłotygodniowej audycji, w tę sobotę, która właśnie przeminęła, w gdańskim Centrum Handlowym Forum odbyła się prezentacja zespołu Trefla Gdańsk. Zaprezentowani zostali zawodnicy. Trzeba powiedzieć, że ci nowi zostali naprawdę bardzo ciepło przywitani. Oprócz nich powitano także nowy sztab szkoleniowy. Naturalnie największą popularnością wśród przybyłych na prezentację kibiców cieszył się trener Michał Winiarski. Byłem na tej prezentacji i muszę powiedzieć, że takich kolejek do jakiegokolwiek członka sztabu czy członka zespołu Trefla nie widziałem już dawno. No, muszę teraz też dopowiedzieć, że dla trenera Winiarskiego Trefl Gdańsk będzie pierwszą samodzielnie prowadzoną drużyną w jego karierze trenerskiej, co rodzi pewne pytania, czy trener Winiarski da radę, ale zanim się nad tym zastanowimy, to posłuchajmy, co wspomniany nasz szkoleniowiec miał do powiedzenia bezpośrednio po owej prezentacji.
Myślę, że nie ma chyba Polaka, któremu Trójmiasto by się nie podobało. Jest przepiękne. Gdańsk, Sopot, Gdynia, naprawdę miasta niesamowite. Można powiedzieć, że ja ogólnie czuję się tu u siebie jak w domu, bo ja jestem z Bydgoszczy. Kiedyś to był makroregion pomorski razem z Gdańskiem. Także co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o cały okres przygotowawczy, jestem bardzo zadowolony. Popracowaliśmy naprawdę bardzo dobrze. Odnośnie meczów sparingowych, wiadomo, że są one po to, by sprawdzić pewne warianty, pewne zagrania, przede wszystkim też zachowanie w warunkach meczowych zawodników. Były pozytywne momenty, były też momenty troszeczkę bardziej negatywne, natomiast te negatywne dla mnie są zawsze czymś, co pokazuje, na czym muszę pracować z zespołem. I cieszę się, że było dużo spotkań po 500, bo jest to najlepszy materiał do analizy. Jeżeli chodzi o sam zespół, nie mogę nikogo wyróżnić, bo jestem naprawdę z wszystkich zadowolony. Jest 9 osób praktycznie nowych i trzeba pamiętać, że ta grupa też się jakby buduje. Czekam też na informacje, jak zawodnicy zachowują się już w takich meczach o punkty i myślę, że najbliższy okres też da mi kolejną jakby bazę materiału i pomoże budować no, dobry zespół. Realistyczny cel dla Trefla Gdańsk i dla zawodników i dla mnie osobiście jest taki, żeby przychodzić naprawdę na każdy mecz i na każdy trening na 100% swoich możliwości, cieszyć się grą, walczyć i tyle.
Skoro trenerowi Winiarskiemu tak podoba się w Gdańsku i w Trójmieście, to chyba możemy oczekiwać, że spełni się to, co trener sobie zakłada, czyli że zawodnicy na treningach i w meczach będą dawać z siebie 100%.
No, mam nadzieję, że to założenie będzie, chociaż tych 5 setów w każdym meczu Winiarskiemu nie życzę, no bo wiadomo, no jak to się ma do kondycji zawodników, no chyba, że 5 takich jak z Kazaniem rok temu, no to takie to no, najchętniej bym oglądał. Wracając do samego Winiarskiego, widać, że no przede wszystkim nastawienie, młody trener, no wiadomo, werwa, energia i jeszcze do tego, co najważniejsze, umiar w możliwościach, no bo wie, na co ten zespół stać. No bo przypomnijmy, powiedziałeś już to w zeszłym sezonie, był asystentem Roberto Piazzy w skrze Bełchatów. Teraz od skry zaczyna, no jakby sam też powiedział, że no przed tą skromno czuje taki respekt, ale będzie się bardziej kierował emocjami w grze niż samym wynikiem sportowym. No nie wiem, no sam mówi, że no liczy tutaj na zwycięstwo, ale tak my jesteśmy realistami i mi się wydaje, że jakby miało przyjść zwycięstwo, no to po takim bardzo, bardzo ciężkim boju, no i tutaj te 500 chyba byłoby potrzebne, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
No jeżeli miałbym tutaj zwiastować zwycięstwo Trefla w niedzielnym meczu, no bo przypomnijmy, że w tę niedzielę start sezonu Plus Ligi w Gdańsku, 17.30, 27 października, Ergo Arena, mecz ze Skrą Bełchatów. Jeżeli miałbym tutaj prorokować odnośnie wyniku tego niedzielnego meczu, no to zwycięstwo Trefla, tak, 5 setów to jest minimalna ilość, myślę, jaka ze Skrą byłaby potrzebna do odniesienia zwycięstwa. No, Skra to jest utytułowany klub. W tym oknie transferowym wzmocnili się, no bo na przykład transfer Norberta Hubera to jest, przynajmniej w mojej opinii, to jest duży plus. Samo to, że Mila Tybadipur nie odszedł z klubu, tylko pozostał na kolejny sezon, to również należy traktować w ramach dużego wzmocnienia. Teraz posłuchajmy, co miał do powiedzenia po prezentacji zawodnik, nowy zawodnik Łukasz Kozub.
Jest rewelacyjnie, powtarzam to, można powiedzieć, praktycznie w każdym wywiadzie, czy tak samo znajomi pytają, jak się żyje w Gdańsku. Ale inaczej no nie mogę tego ująć, bo jest wszystko naprawdę tak, jak powinno być, jak to sobie wyobrażałem. Teraz nie ma co przewidywać, czy jest ta forma, czy nie, bo formy nie buduje się na jeden mecz inauguracyjny. Jest wiele czynników na to, jak my będziemy wyglądać. Później też zwycięstwa, wiadomo, bo to też bardzo dużo siedzi w głowie. Pewne jest to, że przepracowaliśmy ten okres na maksa. Myślę, że wykonaliśmy w 100%. Wiadomo, jeszcze został nam ten jeden tydzień, ale to już raczej łapanie takiej świeżości. Ale przepracowaliśmy go w 100%, tak jak zaplanował sobie sztab. I wierzymy, że z ich wiedzą pójdziemy do przodu i będziemy gotowi.
Zastanawiam się, co takiego jest w trójmiejskim powietrzu, że i trener, i jego zawodnicy tak wypowiadają się w superlatywach o mieście, w jakim im przyszło żyć i grać przez najbliższy sezon.
No ja to bym także spytał o to Pabla Krera, no bo Argentyńczyk także powiedział, że Gdańsk od pierwszego wejrzenia zrobił na nim gigantyczne wrażenie. No nie wiem, no to miasto jakby każdy chwali w każdym sporcie, jaki tutaj w Trójmieście występuje. Może naprawdę Gdańsk to jest taka przyciągalnia perełek, tylko szkoda, że tak no po 2-3 latach one stąd odjeżdżają. No wracając do tego, co powiedział nowy rozgrywający Trefla. No, mam nadzieję, że ten okres przygotowawczy, który tak zachwala, no, pozwoli im no, minimum na rywalizację tak w przeciągu pierwszych 2-3 miesięcy. Wiadomo, start ciężki, no, w zasadzie trudny, no bo ze skromy Bełchatów. No ale zobaczymy, co tutaj czas przyniesie. No ale tak patrząc na tą kadrę, no przepraszam Michał, że już ciebie wyprzedzam. W tej kadrze mamy dużo młodych zawodników. No i jest kilku doświadczonych, tak właśnie wspomniałem, tego Pablo Krera, który właśnie przyleciał do tego Gdańska. Długo, pamiętam, że długo Michał Winiarski nie musiał go namawiać. No ale obok niego jeszcze jest Wojciech Grzyb, więc trochę tego doświadczenia zostało w tym zespole.
No właśnie, jeżeli już mówimy o Wojciechu Grzybie, długoletnim zawodniku i kapitanie naszego zespołu, to w tym sezonie będzie miał taki swoisty, okrągły jubileusz. 20-lecie kariery zawodniczej to jest naprawdę spore osiągnięcie.
No, w siatkówce nierzadko się zdarza grać na wysokim poziomie tak długo. Wojciech Grzyb, mam nadzieję, że jeszcze będzie w stanie jak najwięcej dawać Tryflowi w tym sezonie.
No, Pablo Kreer i Wojciech Grzyb, to wygląda na naprawdę solidny środek, a jeżeli nie solidny, to najbardziej doświadczony spośród wszystkich pozycji w gdańskim zespole. Łukasz Kozub nie jest jedynym nowym nabytkiem gdańskiego klubu. Tak jak trener Winiarski nie tak dawno temu powiedział, 9 zawodników przyszło w tym okienku transferowym do zespołu Trefla. Wspomniany już Kozub, a także na przykład Halaba czy Janikowski, czy nawet wypromowany tutaj w Trójmieście młody Urbanowicz. Uważasz, że ci młodzi chłopcy już na starcie sezonu są w stanie dać zespołowi tak bardzo oczekiwaną i potrzebną jakość?
Mam nadzieję, że tak będzie, chociaż nie spodziewam się, że będą wprowadzani od razu, chociaż jestem przekonany, że to jest ukierunkowane w ten sposób, no bo już pod koniec zeszłego sezonu się mówiło, że ci młodzi z Gdańska już muszą zacząć się wprowadzać, no bo pamiętamy, co wtedy się działo, te wszystkie przejścia nagle do byłego Niko Warszawa, teraz projektu Warszawa, o tym powiemy później. No i ta drużyna jakby jest nastawiona na to, że musi już korzystać z tych młodych, no bo tak jak wspomniałem, no mam nadzieję, że zawodnicy pokroju Grzyba jeszcze zagrają na pewnym sezonie, na pewnym poziomie jeszcze z kilka, parę ładnych sezonów, ale tutaj już trzeba robić rewolucję u podstaw. No nawet wymiana trenera wskazuje na to, że będzie trzeba grać młodymi, no wiadomo. Anastazji bazował na tym, co mógł zauważyć w tej lidze przez lata pracy w niej, więc łatwo mu było dobierać poszczególnych zawodników. Ten budżet był trochę windowany pod wymagania Anastazjego. Teraz na dzień dobry Winiarski został poinformowany o niskim budżecie, stąd takie, a nie inne ruchy. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę, ale tak jak wspomniałem, młodzi góromi, mam nadzieję, że ten Gdańsk nie tylko będzie tutaj przynosił gwiazdy, które chcą tutaj pobyć rok, dwa, ale też ci, którzy urodzili się nad morzem, będą mogli grać tutaj zaszczytnie w Treflu.
Odnośnie długoterminowej strategii, jaką ostatnimi czasy Trefl przyjął, a właściwie jaką zmienił, na jaką zmienił, to sam prezes klubu Dariusz Gadomski podkreślał, że i mówił, jak bardzo ważne jest to, że Trefl zamierza teraz stawiać na młodych i czas na swoistą zmianę warty w Treflu Gdańsk. Nie tylko wokół Gdańska kręci się świat. Już jutro mecz o Super Puchar Polski pomiędzy mistrzem Polski, obecnym Zaksą Kędzierzyn-Koźle i pomiędzy kim?
No w zasadzie to, nie wiadomo, ten projekt Warszawa czy drużyna z Warszawy, już tutaj różnie się w mediach określa byłą drużynę Oniko. Informacja z dzisiaj jest taka, że na pewno pojawi się sponsor. Był komunikat 40 minut temu, że wszystkie udziały, które należały do spółki Oniko, przejęła spółka Projekt Warszawa S.A. No i co to za tym niesie? Mam nadzieję, że to jest taki chwilowy komunikat i taki sponsor dużego kalibru, że tak powiem, pojawi się w ciągu kilku najbliższych dni. Chciałeś coś dodać?
Dotarłem do komunikatu, o którym wspomniałeś. I tutaj od razu rzuciły mi się w oczy słowa, że klub uzyskał stosowną promesę otrzymania licencji. No nie powiem, pachnie mi to zeszłoroczną sytuacją ze Stocznią Szczecin. Już tutaj złośliwi internauci nie umieszkali się powiedzieć, że czekamy, aż na Torwarze w pierwszym meczu ligowym zgaśnie światło.
No to byłaby naprawdę no, złośliwa sytuacja, jeśli chodzi o realia tej ligi, no bo pamiętamy Stocznia na początku zeszłego roku, też wydawała się interesującym tematem tamtych rozgrywek. Przede wszystkim też no, mieli tych zawodników, których chcieli mieć. No i pamiętam, jak to się skończyło. Proces o bankructwo jeszcze ponoć trwa. No, Stocznia no, została rozwiązana, jeszcze kończyła mecze z zawodnikami nie tyle co rezerwowymi, a po prostu z ich szkółek. Ale wróćmy do zespołu z Warszawy, drużyny z Warszawy, projektu z Warszawy. No jeszcze no, nie mamy sprecyzowanej nazwy. Tutaj roboczo będę się posługiwał projektem Warszawą. Memoriał Gołasia, pierwsze miejsce, tak przed sezonem. No, projekt Warszawa zapowiada się no, bardzo dobrze, więc utrzymuje jeszcze to, co zostało z pozostałego Oniko. Andra Anastazji tutaj już ma pewien wyklarowany skład, no i przede wszystkim złożony z byłych Gdańszczan, co też warto tutaj podkreślić.
No myślę, że w obecnej sytuacji kadrowej trener Anastazji no, nie ma zbyt dużego pola manewru, no bo no, przynajmniej na przykład Piotr Łukasik ostatnimi czasy opuścił zespół warszawski, czemu nie ma się tak naprawdę dziwić, gdyż no, dla zawodnika chyba nie ma nic gorszego niż takie pogłoski o niepewnej sytuacji finansowej klubu, no bo kto z nas chciałby pracować w miejscu, które nie przynosiłoby mu dochodu?
No to też prawda, ale poza Piotrem Łukasikiem na fali tej niepewności zespół opuścił także Van der Dries, więc no tutaj no, lekkie osłabienie no, tego zespołu z Warszawy przyszło, ale jak widać Andra Anastazji wyprowadził no, to, co miał na dobrych torach. Zobaczymy, jak jutro spiszą się w tym meczu Superpucharu Polski z Zaksą, a także jak wystartują w sobotę w meczu inauguracyjnym z Będzinem. Podczas tego memoriału Gołasia przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na formę MVP tego turnieju, czyli Antoine Bizarda, który już w zeszłym sezonie wydawał się no, jednym z lepszych zawodników tej ligi. W tym momencie wyrasta już na samym starcie na lidera zespołu z Warszawy, czego w zeszłym sezonie nie moglibyśmy powiedzieć.
Nie moglibyśmy powiedzieć. W zeszłym sezonie mnie osobiście Antoine Bizard nieco, to jest naprawdę duże słowo, nieco rozczarowywał. Po zeszłym sezonie miałem naprawdę przed oczami potwierdzenie, dlaczego w kadrze francuskiej numerem jeden jest Beniamin Tonuti, a nie Antoine Bizard. To, że Bizard jest w dobrej formie, to jest zła wiadomość dla byłego gdańskiego lwa, dla Michała Kozłowskiego, który, przypomnijmy, zmienił barwy klubowe i miał w planach występowanie pod szyldem Oniko Warszawa, jednak pewne perturbacje nastąpiły i będzie rozgrywał swoje mecze w klubie zwanym Projektem Warszawa. Jeszcze odnosząc się do tego wspomnianego wcześniej komunikatu, tutaj cytat: spółka Projekt Warszawa SPZO nabyła skutecznie od spółki Oniko Warszawa SA akcje Polskiej Ligi Siatkówki. I dalej jest wspomniane, iż jednocześnie spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnym partnerem tytularnym. Czyli to wskazuje na to, iż w najbliższym czasie możemy liczyć na to, a właściwie klub z Warszawy może liczyć na to, że zjawi się jakiś bogaty inwestor rodem jak z gier typu FIFA.
No, mam nadzieję, że taka sytuacja no, pozwoli no, jakby dobrze funkcjonować w Lidze Mistrzów, no bo to będzie najważniejsze dla zespołu z Warszawy. No tak, no, wszyscy chyba dla dobra tej ligi chcemy uniknąć sytuacji, która wydarzyła się rok temu w Szczecinie, więc no, mam nadzieję, że ten projekt Warszawa pójdzie w dobrym kierunku. Ten sponsor tytularny będzie sponsorem o lepszej sytuacji finansowej niż spółka Oniko. No, nam zostaje tylko czekać i do dobra ligi liczyć na to, że on się i pojawi, i no, to nie będzie coś pokroju pana Wanny Lee z Wisły Kraków, tylko naprawdę coś konkretnego. No, niedawno były słowa o Orlenie, ponoć wycofał się z tych pertraktacji, więc zobaczymy, no, na co tutaj wpadli włodarze zespołu z Warszawy.
Sezon 2019-2020 przed nami i swoistą głupotą byłoby teraz prorokować odnośnie tabeli na koniec sezonu, jednak spytam ciebie, Karol, jak twoim zdaniem będzie wyglądało top 3 naszej ligi na zakończeniu, na finiszu startującego w ten weekend sezonu?
No, musiałbym tutaj naprawdę spojrzeć na to, jak trenowali wszyscy zawodnicy, no ale tak szczerze mówiąc, no to co, no to pierwsze miejsce, no niestety Zaksa. Gdzieś tam bym w okolicy drugiego miejsca spodziewał się Jastrzębskiego, a trzecie miejsce będzie się rozgrywało pomiędzy Oniko i Iskrą, ale nie daję gwarancji na te słowa żadnej.
No, myślę, że gdybyśmy mieli jeszcze kogoś tutaj w studiu, na pewno dyskusja na temat podium ligowego rozgorzałaby niemiłosiernie. My siatkówkę odkładamy na bok, a już za chwilę porozmawiamy troszkę o tenisie.
Yeah. Cześć, tu Paweł Wojciechowski, Skok o Tyczce, słuchacie Radia Mors.
Przechodzimy do zapowiadanego przed piosenką tenisa. Dwie osoby, które zwróciły naszą uwagę, a zwłaszcza polskich fanów tenisa. Jedna, Hubert Hurkacz i Nowak Djokovic.
Roger Federer, chciałeś powiedzieć?
A, oczywiście, tak. Tak. Ale to oczywiście no, o Nowaku też powiemy.
Tak, oczywiście. Oczywiście na początku Roger Federer, 1500 zwycięstwo w jego karierze, no więc 38-latek no może się no w tym momencie już pochwalić jednym z rekordów, jeśli chodzi o zdobyte tytuły. Teraz no jakby potwierdza to, że jest jednym z najlepszych tenisistów w historii. No i tutaj no naprawdę trzeba winszować, no bo 1500 zwycięstw w zawodowej karierze to jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o całą karierę, no to wiadomo, najcięższe boje toczył między innymi z Andy Murrayem czy Nowakiem Djokovicem, ale jego największym, że tak powiem, nemesis jest Nadal, Rafael Nadal. No i tutaj, co ciekawe, sprzed dwóch dni wypowiedź 38-letniego Szwajcara, że on po zakończeniu kariery chętnie zająłby się trenerką tenisową, ale jeśli Nadal wysłałby mu propozycję pracowania w jego akademii, która jest w tym momencie największą akademią tenisową na świecie, z tego co każe, no to Roger Federer powiedział, okej, chętnie bym przyjął tą ofertę. Więc to tylko pokazuje o takiej zażyłości no, tego całego świata tenisa. No, Michał, z czego tak najbardziej kojarzysz Federera?
Ja kojarzę Federera z takim jednym żartem, który krąży po internecie, mianowicie anegdota, że pewien dziennikarz po... no... nie chcę powiedzieć konkretnym, ale po pewnym spotkaniu zadał pytanie Rogerowi, co dla niego jest, co wiąże się z życiem jako Szwajcar w Szwajcarii. No, on powiedział, że no, flaga to jest w sumie taki największy plus, no i z tym się kojarzy Roger Federer. Oczywiście tutaj żarty na bok, no Roger to jest wielka osobistość, wielka klasa, wielkie sukcesy, no i ten jubileusz 1500 mecz to pokazuje, że mamy do czynienia naprawdę z wielkim zawodnikiem.
No to teraz przejdźmy troszeczkę do zawodnika niższej klasy, ale mam nadzieję, że w przyszłości może się okazać drugim Federerem, no bo tak, taką przyszłość no, kreują przede wszystkim polscy dziennikarze. Mowa oczywiście tutaj o Hubercie Hurkaczu, który no debiut niestety już ma za sobą, no bo debiut można zaliczyć generalnie w randze nieudanych, no ale tutaj losowanie zrobiło swoje, no bo trafił chyba najgorzej jak mógł, no bo na Karena Khachanova, obecnie 9. rakietę świata, Khachanov był rozstawiony z dwójką, więc no to losowanie było jak najbardziej niekorzystne dla Polaka, ale mimo tego, że przegrał on w dwóch setach, to toczył bój do końca. No i no, trzeba wspomnieć o tym, że był to jego pierwszy turniej i 42 niewymuszone błędy w takim spotkaniu no, nie powinny nikogo dziwić. Zaliczył nawet dwa asy serwisowe. No, można powiedzieć, że dwa to niedużo, ale jak na debiut, no to zagraniczni dziennikarze powiedzieli, no to okej, no zrobił dwa asy przeciwko 9. rakiecie świata, co z niego będzie. No i ten drugi set przegrany dopiero po tiebreaku. W sumie Hurkacz zdobył 72 punkty, a to tylko 10 mniej od Khachanova, więc tutaj naprawdę toczył wyrównany bój z 9. rakietą świata. I mimo tego, że odpadł w pierwszej rundzie, mimo tego, że miał niekorzystne losowanie, pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie i mam nadzieję, że zgodzi się ze mną Michał, że Hurkacz będzie no, jedną z lepszych rakiet naszych no, w najbliższych kilku latach.
No, dużych perspektyw w obecnym, jakby w obecnym stanie naszej kadry tenisowej nie mamy. Hubert Hurkacz, 22 lata, obecnie 35. pozycja w rankingu. jest to nasz obecnie najlepszy tenisista, najwyżej sklasyfikowany i jak na swój wiek, no to trzeba powiedzieć, że prezentuje naprawdę wysoką klasę. Trochę dziwi nas to, że tenis nie jest wcale aż tak mało popularnym sportem w Polsce, chociażby tutaj na akademikach Uniwersytetu Gdańskiego cały czas na twardym korcie rozgrywane są mecze tenisa, gdzie nasz przyszły narybek, właściwie obecny narybek i przyszli gracze szlifują swoje umiejętności, więc trochę dziwi fakt, że w czubie rankingu mamy aż tak mało graczy klasy międzynarodowej, światowej.
Mam nadzieję, że to się zmieni w niedalekiej przyszłości, ale jeszcze na chwilę chciałbym przejść do debla, no bo wczoraj Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo zapewnili sobie awans do ćwierćfinału halowego turnieju ATP Tour we Wiedniu. We Wiedniu teraz się dzieje dużo, no ale tutaj właśnie trzeba, no, powiedzmy takie małe gratulacje złożyć Kubotowi i Melo, no bo nierzadko się zdarza, że debel, w którym występuje Polak, dochodzi do ćwierćfinału wielkiego turnieju.
Znaczy, może bym inaczej to ujął. Nierzadko zdarza się, by Polak doszedł do półfinału, w ogóle do wysokiej rundy wielkiego turnieju, a jeżeli już dochodzi, to jest to debel i prawdopodobnie, jeżeli jest to debel, to jest to Łukasz Kubot. Czyli no, gratulujemy i liczymy na, krótko mówiąc, więcej. Teraz przejdziemy do sportów motorowych, konkretnie Formuła 1. Nadchodzi Grand Prix Meksyku, jednak zapowiedź tego wyścigu nieco później. Na początku porozmawiamy trochę o Robercie Kubicy. Wiemy o tym, że w następnym sezonie, już rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale w następnym sezonie nie będzie reprezentował barw zespołu Williams. Ploteczki wskazują na to, że po cichu Robert dogaduje się co do swojej przyszłości z dwiema firmami, a właściwie z dwiema osobistościami, Danielem Obajtkiem i Günterem Steinerem.
No jakby najbardziej prawdopodobna się wydaje opcja numer dwa i tutaj nie mówię z własnego osobistego przekonania, że Robert może wylądować jako kierowca testowy w Haasie, ale po prostu z samych wypowiedzi ze środka sezonu Gintera Steinera, który tak naprawdę docenia to, co mógł zaobserwować pomiędzy współpracą zespołu Williamsa a Robertem Kubicą. Sam wspominał, że bardzo przydałby mu się taki kierowca, który no po prostu jest w stanie zwrócić uwagę na każdy, dosłownie każdy aspekt podczas jazd testowych czy powiedzmy treningów, więc myślę, że Haas to byłaby nawet dobra perspektywa. Patrząc na to, jak Haas wygląda tragicznie w tym sezonie, ktoś taki jak Kubica na pewno by im się przydał, no bo no wiemy. Najpierw no, ta niefortunna umowa z Richard Energy, potem brak komponentów do silnika, teraz znowu mamy jakby problemy z kierowcami, a wiemy jakiego typu kierowcami są no, Grosjean oraz Magnussen, wszystkiego się można absolutnie po nich spodziewać, więc jak najbardziej tutaj ta współpraca by się przydała, a Robert Kubica, no sam no jakby nie wypowiada się w ten sposób, że może, ale mi się wydaje, że już tam jakieś pierwsze wstępne rozmowy mogły być. Oczywiście plotki plotkami, oficjalnie jeszcze nie wiemy, gdzie Robert Kubica trafi. Wiemy tylko tyle, że sponsor Roberta Kubicy, czyli spółka Orlen, cały czas próbuje znaleźć dla niego najkorzystniejszą ofertę.
Dwie kwestie. Wspomniałeś o brakach zespołu Haasa w tym jeszcze trwającym sezonie. Problemy z oponami. Wszyscy, myślę, że większość fanów Formuły 1 w Polsce, którzy oglądali pewien sławetny wywód Roberta Kubicy dotyczący opon, wiedzą, że Robert swoim doświadczeniem na tym polu mógłby wydatnie pomóc Haasowi. A co do kierowców, no to bardzo prawdopodobne jest taka ścieżka, iż oczywiście Grosjean z Magnussenem rozpoczną następny sezon, jeżeli Robert zgodnie z plotkami obejmie fotel kierowcy testowego. Grosjean z Magnussenem rozpoczną sezon, jednak już po kilku wyścigach, jeżeli któryś z kierowców, a zwłaszcza Grosjean, będzie prezentował taką formę, jaką prezentuje obecnie, no to niewykluczone jest, że właśnie nastąpi swoista zamiana foteli i to Robert będzie ścigał się jako nominalny kierowca wyścigowy w amerykańskim zespole.
No jest to jak najbardziej prawdopodobne. Grożą, no jakby sam walczył o kontrakt w przyszłym sezonie, co tylko podkreśla, no jak bardzo jest lubiany w tym zespole. Jeszcze pamiętam wypowiedzi Gintera Steinera w zeszłym sezonie, takie no już no bardzo w twarz do dziennikarzy obrażające Grożona, gdzie tylko powiedział, że no okej, mamy dwóch kierowców, ale to tylko Kevin zdobywa punkty, Grożon sobie po prostu jedzie, po czym w następnym wyścigu Grożon zajął czwarte miejsce, więc tutaj te słowa były nieaktualne. Jeśli chodzi o Kubicę, jak najbardziej jest w stanie zastąpić Romana Grożona, ale no, po pierwsze byśmy musieli zobaczyć, jak Kubica by się spisywał w bolidzie Haasa, no bo wiadomo, podpowiedzi techniczne podpowiedziami, ale forma, jaką będzie prezentował, może być, no zobaczymy, no wiadomo, nieco lepszy bolid niż u Williamsa, to na pewno.
Nieco lepszy?
Nieco lepszy, no dobra, no w tym sezonie porównywalny, ale no zobaczymy.
No nie tak porównywalny, no liczba punktów no jednocześnie wskazuje, kto w pojedynku Haas Williams jest lepszy, no ale to jest rozmowa i wywód na zupełnie inny moment. Tak jak już mówiliśmy, z wielkimi krokami zbliża się Grand Prix Meksyku. Mistrza wśród konstruktorów, tak jak już to zostało w zeszłym tygodniu powiedziane, już znamy. Mercedes szósty raz z rzędu mistrzem świata konstruktorów. Mistrza świata wśród kierowców też już chyba znamy. Przypomnijmy, że obecnie w walce o ten tytuł liczą się już jedynie kierowcy Mercedesa, czyli Lewis Hamilton i Valtteri Bottas. I chyba już jest jasne, kto spośród tej dwójki zdobędzie to trofeum enty raz z rzędu.
No tutaj, chociaż ten początek sezonu wskazywał, że no miłośnik owsianki może tutaj dopiąć swego.
Bardzo
ale
go dopingowałem, jeżeli kogoś
tak, no wszyscy liczyliśmy na to, że no w końcu skrzydłowy może wyciąć mistrza, ale no tutaj jednak no ta strategia była konstruowana pod Lewisa Hamiltona, no i raczej chyba tutaj nikogo nie dziwi sam fakt, że Lewis Hamilton po raz kolejny sięgnie po tytuł zwycięzcy sezonu Formuły 1.
No jak to mówią jakby inżynierowie Lewisa Hamiltona, no, Lewis is the man, tak, to jest ten człowiek, któremu należy się z urzędu mistrzostwo i no i zespół po prostu w tym sezonie robił wszystko, aby Lewis kolejny tytuł zrobił. Na marginesie w ostatnich dniach świętowaliśmy dość smutną rocznicę, bo 12 lat minęło już od ostatniego tytułu mistrzowskiego zespołu Ferrari. Dasz wiarę, że to 2007 był już tak dawno temu i Kimi Raikkonen właśnie wtedy słyszał przez radio, że według kalkulacji wygrali z mistrzostwo o jeden jedyny punkt?
No naprawdę ciężko jest sobie to wyobrazić. 12 lat to w sumie nawet nie myślałem, że aż tak długo. No, dopiero teraz sobie przypominam, że dopiero później jeszcze była ta tragedia Felipa Massy.
No a wcześniej jeszcze Brazylia i nagle Timo Glock na ostatnich kilku
no
zakrętach.
Właśnie,
tak, to jest historia, której fanom Formuły 1 nikt nie odbierze i którą będziemy mogli wspominać. No również dlatego, że w tych pięknych latach Formuły 1 mieliśmy naszego reprezentanta, taki jak w tym sezonie, czyli Roberta Kubicę. Tym nostalgicznym, można powiedzieć, zamknięciem, tą taką klamrą kompozycyjną zakończymy dzisiejsze wydanie Sportowego Dialogu. Zapraszamy Państwa na naszego Facebooka, facebook.com/dialog.sportowy. Zapraszamy już z tego miejsca również na następny tydzień, na kolejną audycję, jak zwykle we wtorek o 17.30. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, ze mną w studiu był
Karol Drzewicki.
Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.
Dialog sportowy.